czasie poświęconym na debatę wita Państwa Wojciech Brakowiecki. 7 miesięcy zostało do momentu, kiedy polska szkoła wejdzie w nową rzeczywistość. Co prawda niegdyś doskonale znaną i obowiązującą, ale upływ lat i zmiany, jakie zaszły w programach nauczania, sprawiają, że jest ona zasadniczym wyzwaniem. 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i przede wszystkim nowy program, który będzie musiał być realizowany. O tych zmianach, o perspektywach, o prognozach teraz z moimi gośćmi. Zaproszenie przyjęli pani Iwona Kręglicka, Solidarność Nauczycielska. Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Pan Ryszard Golec, wicekurator oświaty. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Adam Sosnowski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mamy łączność telefoniczną. Dobry wieczór, panie prezesie.
Witam państwa.
Pani przewodnicząca, związkowcy mają obawy, od chociażby taką, że całość programu do tej pory, która była realizowana w podstawówce, tym razem gdzieś ucieknie.
Obawy zawsze są, jeśli mamy coś nowego przed sobą do zrealizowania, i myślę, że to akurat nie dziwi, że te obawy są. Natomiast wydaje mi się, że ta obawa, że nie wszystko będzie zrealizowane, jest taką obawą płonną, dlatego że przedmioty takie jak właśnie geografia, fizyka, chemia, biologia,
które będą musiały wejść.
Będą wchodziły do szkoły podstawowej, czy część z nich już oczywiście w szkole podstawowej była realizowana, natomiast generalnie fizyka, chemia to były przedmioty, które były w tym momencie realizowane dopiero w klasach gimnazjalnych. Będzie tutaj na pewno pewna różnica. Ja jestem nauczycielem chemii, aczkolwiek całe swoje zawodowe życie pracowałam w szkole zawodowej, więc troszeczkę inaczej na to patrzę.
Ale pani przewodnicząca, ten program obecnie obowiązujący był realizowany pod kątem gimnazjum. Co w sytuacji na przykład, że dziecko jest w tej chwili, będzie szło do 6 klasy, a część programu będzie realizowana w 5, no i to siłą rzeczy powstanie luka, powstanie dziura.
Myślę, że nie, dlatego że podstawa programowa jest dokumentem, który obejmuje cały etap kształcenia. I nie sądzę, żeby była tak opracowana. Ja tutaj nie mogę powiedzieć tego ze stuprocentową pewnością, bo nie przyjrzałam się jej aż tak dokładnie w zakresie każdego z przedmiotów. Natomiast wydaje mi się, że uwzględniono tutaj te etapy i że nie zgubi się nic po drodze w realizacji całościowo podstawy programowej.
Adam Sosnowski, Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Każdy z nas, nauczyciele, rodzice, samorządowcy, pewnie państwo i pan tutaj kurator, panie przewodniczący, mamy pewne wątpliwości, obawy, bo mówię, reforma, która 18 lat temu wchodziła w życie, czyli gimnazja, ona dogrywana, nazwijmy tak delikatnie, była przez kilka lat. Te problemy były i ona tak co roku pewne modyfikacje i doszliśmy do pewnego poziomu. I myślę, że dzisiaj ta reforma wchodząca budzi obawy, będzie budziła obawy i lat trzeba kilka, żeby to wszystko weszło w życie. Pierwsze myślę, że efekty takie reformy to będą pierwsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Czyli stary rocznik maturalny, nowy rocznik, prawda? I to wtedy dopiero będziemy mieli pewne porównanie. A dzisiaj są obawy, bo województwo lubelskie, zresztą cała Polska, to nie tylko duże miasta, ale tylko i środowisko wiejskie. I tutaj koleżanka przewodnicząca wspomniała o biologii, chemii. My mamy obawy, bo ja na terenie powiatu łukowskiego rozmawiam z wójtami, rozmawiam z nauczycielami. Nauczyciel biologii będzie nauczycielem wędrującym. Będzie od szkoły do szkoły jeździł, żeby zebrać etat.
Panie prezesie, dopytam, a te obawy, o których ja wspominałem, które dotyczą tego, że część programu może być pominięta, że powstanie luka w nauczaniu.
Myśmy taką propozycję, ministerstwo prowadząc reformę, taką decyzję podjęło, ale myśmy rozmawiali, że można było, że może zacząć reformę od klasy pierwszej, a myśmy się w pewnym momencie wstrzelili. I teraz tak, jeszcze nie mamy konkretnie...
Czyli całościową taką reformę.
Tak. A tutaj, mówię, wstrzelono się w pewną furtkę, prawda? Od 4, a teraz jeszcze jest eksperymentem, będzie 7 klasa. I dlatego mówię, teraz zależy tak, do dopracowania, bo jeszcze, tak jak pan wspomniał, mamy 7 miesięcy, pewne modyfikacje są i byłoby dobrze, jakbyśmy to cały czas ludzi słuchali na środowisko światowych, żeby jeszcze pewne modyfikacje były. Co prawda, podręczniki już są pewnie w druku, ale pewne obawy są, będą i to mówię, czekamy na to, ale myślę, że tutaj ukłon w stronę naszych koleżanek i kolegów nauczycieli będą stawali na wysokości zadania, żeby to dziecko na tym wszystkim nie straciło. Będzie to dość trudne, bo to mówię, to jest dość głęboka reforma, bo jeszcze oprócz programów to mamy reformę strukturalną. Dzisiaj ludzie nauczyciele, wszyscy obawiamy się, czy jutro będzie praca. To są takie dwa od razu odrębne jak gdyby tory, po których my się poruszamy.
Zaraz ciekaw jestem, co na te obawy odpowie pan kurator. Panie kuratorze, 7 miesięcy to jest wystarczający czas, żeby dopiąć wszystko, żeby od 1 września mogło ruszyć normalnym, prawidłowym nurtem?
Myślę, że tak. Chciałbym przypomnieć, proszę państwa, że wprowadzenie, jeśli chodzi o reformę programową, to chciałem przypomnieć, że trwała ogólnopolska debata, uczeń, rodzic, nauczyciel, dobra zmiana, i wypowiadali się na ten temat eksperci, którzy przygotowali takie propozycje zmian w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów. Była wstępna wersja tej podstawy programowej, ona była później jeszcze oczywiście konsultowana. Te zespoły ekspertów przeanalizowały około 800 uwag, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji w ramach konsultacji, i ostatecznie przygotowano właśnie wersję projektu, która obecnie zgodnie z procedurą właśnie tą legislacyjną właśnie jest przedstawiona. Więc te 800 opinii wydaje mi się, że jest wystarczające, żeby mieć już wystarczająco wiedzę w zakresie wszelkich zmian. I to te obawy, o których pan prezes wspomniał, czyli reforma zarówno programowa, naszym zdaniem jest dobrze przygotowana, tak samo reforma strukturalna również będzie wdrożona i też mamy nadzieję, że ona będzie się odbywać w sposób płynny. Chciałbym tutaj...
Nawet jeśli będzie to, tak jak pan prezes wspomniał, dotyczyło tego, że nauczyciele będą musieli podróżować niejako, żeby uzbierać etat.
Chciałbym powiedzieć, że to, co decyduje o etatach nauczycielskich, to jest przede wszystkim demografia, jak liczebność dzieci w oddziale. I te dwie podstawowe kwestie decydują o zatrudnieniu nauczycieli.
Panie prezesie, czy to nie będzie też tak trochę, że część obowiązków, skądinąd słusznie, ale teraz spadnie na rodziców, że rodzice będą musieli uzupełniać te luki, które powstaną, no, nie daj Boże, w programie nauczania?
Zgadzam się z panem kuratorem, że i panu kuratorowi, i nam zależy wszystkim na tym, żeby to dziecko na tym nie straciło. Tu jesteśmy zgodni, możemy się nieraz różnić, bo zresztą na tym rzecz polega, że każdy ma swoje poglądy na to. Ja myślę, że wie pan, panie rektorze, i dzisiaj i tak rodzice pracują, prawda? Bo nie, no jedno dziecko jest zdolne, drugie mniej
Jasne.
Zdolne. I tutaj mówię, rodzice dzisiaj też zarzucają szkole, że za dużo dostają zadań dzieci do domu.
Ale czy to pytanie pewnie do wszystkich państwa, czy to nie jest trochę tak, że to jest egzamin na żywym organizmie albo na żywych organizmach nauczycieli, uczniów i dzieci?
Każda zmiana jakieś obawy wnosi. Na pewno musimy się w jakiś sposób do tego przygotować i mamy jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby przygotować się jak najlepiej.
Niewiele, trzeba powiedzieć.
Ale no, niejednokrotnie już przed takimi zadaniami stawaliśmy. Nauczyciele są dobrze przygotowaną grupą zawodową do wypełniania swoich obowiązków i na pewno poradzą sobie z tym, żeby wdrożyć tę reformę jak najlepiej, żeby uczniowie na tym nie tracili. Natomiast z tego, co ja się zorientowałam, przeglądając projekt podstawy programowej, sporo nacisku jest na pracę samodzielną uczniów i myślę, że na tym etapie rozwojowym jest to bardzo słuszne. Wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych, to co aktywizuje ucznia, to też jest bardzo taki ważny element w procesie kształcenia i tutaj ta podstawa, przynajmniej w niektórych przedmiotach, właśnie takie zadania stawia i przed uczniem, i przed nauczycielem.
Panie kuratorze, może ta indywidualna praca ucznia po to, że no po prostu nie będzie czasu na to, żeby przerobić to w szkole, przerobić z nauczycielem?
Nie, myślę, że tutaj główne założenie też reformy jest takie, że ta wiedza, którą nabywa uczeń, musi być wiedzą uporządkowaną. Niestety mieliśmy doświadczenia obecne, że ta wiedza niestety nie była uporządkowana i właśnie charakter podstawy programowej, jak również przedstawione ramowe plany nauczania wskazują na to, że właśnie będzie ta wiedza uporządkowana. Jest to bardzo potrzebne. Rodzice, nauczyciele wskazywali właśnie na ten element, ten aspekt.
A czy ilość godzin poszczególnych przedmiotów, ta, która była poświęcona w gimnazjum i obecnej podstawówce, nowej podstawówce, będzie też sama?
Ja myślę, że trzeba patrzeć na tą reformę nie tylko w perspektywie oczywiście wygaszanych gimnazjów, jak również w całym procesie edukacji. Proszę popatrzeć, że w chwili obecnej, na przykład jeśli chodzi o historię, w gimnazjum kończyła się historia na roku 1918. Teraz mamy zakończone pewne cykle kształcenia i trzeba patrzeć również w perspektywie kształcenia również w szkołach obecnych ponadgimnazjalnych, ale później w szkołach ponadpodstawowych. Czyli trzeba patrzeć na całość kształcenia, a nie tylko jakieś takie selektywne elementy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna zbiórkę podpisów pod referendum. Na co chcą Państwo liczyć, skoro do wprowadzenia reformy zostało 7 miesięcy, a całość już podpisał prezydent?
Ja myślę, panie rektorze, pan pięknie zauważył, że reforma jest przeprowadzona na żywym organizmie. 5,5 miliona dzieci w szkole z obowiązku szkolnego korzysta. 600 tysięcy nauczycieli w okolicach, czy około 300 tysięcy pracowników administracyjno-obsługowych. Do 5,5 miliona dzieci trzeba doliczyć pod rodziców, prawda? Czyli to jest około 10 milionów ludzi. Razem to wszystko daje mi, tak patrząc na sumowanie, około 16 milionów ludzi ta reforma dotknie, plus wszystkie samorządy. Więc my tutaj, powiem tak, późno, no może tak, referendum. Chcemy zwrócić tutaj uwagę rządzącym, społeczeństwu, do nas głosy dochodzą cały czas, są ludzie zadowoleni. Z reformy są niezadowoleni. Zresztą tutaj, jak powiedziano, reforma ma to do siebie, że nie wszystkim dopasuje. Chcemy zwrócić się do społeczeństwa, czyli do suwerena, o wyrażenie swojej woli. Czy odpowiada im ta reforma, czy nie. Jeśli będzie wola parlamentu, jeśli zbierzemy liczbę podpisów odpowiednią, a myślę, że zbierzemy, to wtedy wola parlamentu, decyzja będzie po ich stronie, czy będzie referendum, czy nie. Póki co, to dzisiaj tylko związek i ugrupowania, niektóre są zaangażowane w zbieranie podpisów, ruszyliśmy przez to akcję. I myślę, że niech społeczeństwo tutaj też, rodzice, bo tak rodzice nie często mieli się okazję wypowiedzieć, niech rodzice wypowiedzą się, niech nauczyciele, niech pracownicy wszyscy w jakiś sposób wypowiedzą się, co myślą o tej reformie.
Kuratorium ta sprawa nie dotyczy, ale związkowców Solidarności?
My na pewno cały czas Solidarność walczyła o to, żeby zmienić podstawy programowe, żeby zmiany w oświacie były. I póki co na razie do zbierania podpisów się nie włączamy.
Czekamy na zmiany w edukacji, które zostały, już stają się faktem. Chyba mogę obiecać, że to nie ostatni program i nie ostatnia dyskusja na temat reformy edukacji w Polskim Radiu Lublin. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Iwona Kręglicka, przewodnicząca Solidarność Nauczycielska, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ryszard Golec, wicekurator oświaty, Adam Sosnowski,
dziękuję bardzo,
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.